Halo, halo, witajcie serdecznie o nietypowej porze, a ze względu na to, że wcześniej po prostu sprzątałem i się nie wyrobiłem. Witajcie serdecznie na naszym spotkaniu z Apokalipsą, którą sobie omawiamy na podstawie katolickiego komentarza do Księgi Apokalipsy, ten oto. Okej, skoro działa i wszystko, że tak powiem, się kręci, to rozpocznijmy modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Raz jeszcze witajcie. Omawiamy sobie Księgę Apokalipsy. Właśnie muszę ją tutaj jeszcze dołączyć do naszej playlisty Apokalipsa, czasy ostateczne. Ostatnio skończyliśmy, co za zwierzęta mi tu chodzą, okej. Ostatnio skończyliśmy, drodzy Państwo, 8 rozdział. 8 rozdziałów Księgi Apokalipsy omawialiśmy przez kilka miesięcy. Zobaczcie, jakie to jest trudno mówić Księgę Apokalipsy, ponieważ ona zawiera dużo symboliki ze Starego Testamentu. Dużo metafor, które trzeba omawiać, które trzeba wyjaśniać, no właśnie na podstawie całego Pisma Świętego. Wprowadzenie do 9 rozdziału. Gucio, nie możesz tu prawdopodobnie leżeć, bo nie wiem, bo tutaj będzie niedobrze, tak, tu będziesz leżał. Jest takie. Dotarliśmy do rozdziału, dobra, w którym znajdujemy prawdopodobnie najdziwniejsze i najbardziej przerażające ze wszystkich obrazy oraz metaforykę i treść naszych najgorszych koszmarów. Jeśli szukać porównań, zaznacza autor tego komentarza, to te metafory, które się tutaj pojawią w 9 rozdziale, można porównać do horroru. W ostatnim wersecie poprzedniego rozdziału lecący przez środek nieba orzeł ostrzega, że pozostałe 3 trąby zwiastują wielkie nieszczęście dla mieszkańców ziemi, czyli wszystkich nienależących do ludu Bożego. W przeciwieństwie do nieszczęść następujących po otwarciu 4 pierwszych pieczęci klęsk zwiastowanych dźwiękami 4 pierwszych trąb, których ofiarą padała cała ludzkość, 3 opisane w tym rozdziale nieszczęścia, podobnie jak 7 ostatnich plag egipskich, dotykają tylko niektórych, a mianowicie ludzi, którzy nie mają pieczęci na czołach, pieczęci Boga, gdzie tu jest coś do zaznaczania, od razu zaznaczamy. Dotykają tylko tych, którzy nie są opieczętowani, mówiąc krótko. Gdy 5 i 6 anioł dmą w trąby, mieszkańców ziemi zaczynają atakować ogromne armie dziwacznych, demonicznych stworzeń. Na pierwszy rzut oka ci osobliwi oprawcy i zadawane przez nich cierpienia nie przypominają niczego znanego nam z tego świata. Jednakże ci czytelnicy, którzy zastanowią się głębiej, mogą dostrzec w nich podobieństwa do udręk duchowych i psychicznych, aż nazbyt realnych i powszechnych wśród osób, które znamy i kochamy. Są to, drodzy Państwo, nawiązanie również naszej walki duchowej, a ten fragment Apokalipsy, który będziemy sobie dzisiaj omawiać, brzmi tak. 9 rozdział, wersety od 1 do 12. 5 anioł zatrąbił i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię i dano jej klucz od studni czeluści. I otworzyła studnię czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca. I od dymu studni zaćmiło się, Gucio, głowa do góry, że tak powiem, bo nie możemy czytać, zaćmiło się słońce i powietrze. No co, ja to może, no co, ty śpisz, a ja muszę to czytać. No. A z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. i powiedziano jej, by nie czyniła szkody, ucho tu jest, trawie na ziemi, ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. Tak powiedziano jej, przepraszam, aż podskoczył kot. I dano jej nakaz, aby ich nie zabijała, lecz aby 5 miesięcy cierpieli katusze. A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ukłuje człowieka, i w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie, a wygląd szarańczy. Podobne do koni uszykowanych do boju, na głowach ich jakby wieńce podobne do złotych, oblicza ich jakby oblicza ludzi, i miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów, i miały przody tułowi jakby pancerze żelazne, a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów pędzących do boju, i mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom przez 5 miesięcy. Mają nad sobą króla anioła czeluści, imię jego po hebrajsku Abaddon, a w greckim języku ma imię Apollyon. Minęło pierwsze biada, oto jeszcze 2 biada nadchodzą po nim. To jest całość, to jest tylko 9 wersetów, a zobaczcie, każdy werset właściwie ma tyle metafor, że oddzielnie trzeba by go omawiać. Tyle, że omawiamy je w całości. No to teraz po kolei. Katolicki komentarz do Księgi Apokalipsy, drodzy Państwo, to temu wyzwaniu się podejmuje. Gwiazda, która z nieba spadła, przedstawia prawdopodobnie upadłego anioła, możliwie, że samego szatana. Zaznaczamy od razu. Jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 14, 12, 14, Łukasz 10, 18, Apokalipsa 12, 7, 9. Bóg pozwala jej, to jest tutaj ten tryb passivum divinum, czyli dano jej. Bóg, czyli to jest wskazanie, że to się dzieje za zgodą wolą, za zgodą woli Bożej. Dano jej otworzyć studnie czeluści, aby mogła uwolnić rezydujące tam złe siły. Dlaczego Bóg na to pozwala, dowiadujemy się dopiero pod koniec. Fajnie. Pod koniec rozdziału nawet, a to jeszcze lepiej, kiedy tekst mówi nam, że chce on w ten sposób doprowadzić mieszkańców ziemi do nawrócenia. No to już wiemy, dlaczego Bóg pozwala, bo chce doprowadzić mieszkańców ziemi do nawrócenia. Dym unoszący się ze studni przypomina dym z wielkiego pieca, które to słowa są nawiązaniem do opisu spalenia Sodomy i Gomory w Księdze Rodzaju 19:28. Słuchajcie, to jest naprawdę niesamowity obraz, bardzo mocno korespondujący z tym, co się teraz w świecie dzieje. No przede wszystkim mnóstwo zła i nienawiści, które się rozlewają. Oczywiście jest też dużo dobra, ale jednak codziennie jakby jesteśmy atakowani nowymi przejawami różnych, że tak powiem, nienawiści, eskalacji tych czy innych konfliktów, a nawet i wojen. Szarańcza była dość znanym wtedy szkodnikiem w Palestynie i północnej Afryce. Tutaj jednak należy ją interpretować w kontekście 2 starotestamentalnych tekstów o plagach szarańczy. Czyli ta szarańcza nawiązuje do Księgi Apokalips, do Księgi Wyjścia, 10 rozdziału, który opisuje 8. plagę, która spadła na Egipt w postaci roju szarańczy tak ogromnego, że jej ofiarą padła każda roślina i wszystkie owoce, również Księga Joela opisuje niszczycielską plagę szarańczy, dźwięk trąb i zapowiedź Dnia Pańskiego, czyli Dnia Sądu Bożego. Zaznaczamy. Sądu Bożego nad Judą. W obu tych wypadkach wyrok wydany przez Boga w postaci plagi szarańczy służy naprawie, a nie ukaraniu ludzi. Okej, okay, aha. Czyli to nie jest kara, no ale wygląda jak kara trochę, nie? ale służy naprawie, a nie ukaraniu ludzi i ma ich skłonić do zmiany postawy, nie zaś unicestwić tych, których pola i sady zostały spustoszone przez żarłoczne owady. Bóg nakłania w ten sposób Faraona, by uwolnił jego lud, aby ten mógł mu służyć. Judę zaś chce zachęcić do pokuty za niewierność, by mógł mu jak przedtem błogosławić. Czyli te wszystkie kary, które tak nam się wydaje, że są to kary, nie są to kary Boże. Jest to wprost napisane, znowu coś do pisania potrzebuję. Nie są to kary Boże, ale jest to takie działanie Pana Boga, które chce nas skłonić do zmiany postawy. Czyli Bóg, drodzy Państwo, nie za kar. Okej. I chociaż celem plagi szarańczy w Apokalipsie jest także spowodowanie nawrócenia, to się pojawia pod koniec tego rozdziału, 20 i 21 werset, to jednak sama szarańcza różni się zdecydowanie od tej z Księgi Wyjścia i Księgi Joela. Ponieważ nie czyni szkody roślinom, lecz ludziom. A konkretnie wszystkim, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. Czyli tej części ludzkości, która nie należy do Boga. Zwykła szarańcza zjada rośliny, ale tu nie ma zwykłej szarańczy, ponieważ zadane przez nią katusze są jak zadane przez skorpiona, kiedy ukłuje człowieka. Skorpiony występują powszechnie w regionie Morza Śródziemnego. Są spokrewnione z pająkami, mają w obydwu, mają żądło i swoimi ukłuciami powodują bardzo bolesne rany, które w przypadku niektórych jadowitych gatunków mogą być dla człowieka śmiertelne. W Ewangelii Jezus nazywa wężami, skorpionami demony. I właśnie do tej symboliki nawiązuje w tym miejscu tekst Apokalipsy, gdyż szarańcza wychodzi z czeluści, czyli wyłażą po prostu demony i rządzi nią anioł czeluści, czyli demon, Lucyfer. Bóg jednak cały czas ma pod swoją kontrolą tę podobną do skorpionów szarańczę i stawia granicę jej zgubnemu działaniu. Dano jej nakaz, aby nie zabijała ludzi, lecz aby 5 miesięcy cierpieli katusze. Czyli to nie ma być śmierć, ale jakieś doświadczenie. 5 miesięcy to typowy okres życia szarańczy, tutaj jednak wskazują one na cierpienie ograniczone w czasie. Nie zmienia to faktu, że ból towarzyszący katuszom jest tak wielki, iż cierpiące osoby szukają śmierci i chcą umrzeć, ale nie jest to możliwe. Będą to takie cierpienia, które będą powodowały, że człowiek będzie chciał właściwie umrzeć, a nie znosić te cierpienia. Często jest tak, i tu już nie mówię o cierpieniach fizycznych, bo one są na przykład u osób chorych śmiertelnie, bardzo intensywne, ale też jakieś takie nasze doświadczenia i ciemności duchowe, że czasami one odbierają nam ochotę do życia. Chociaż same te doświadczenia mają nas nie zabić, to jednak jest nam tak trudno z nimi, że chcielibyśmy właściwie raczej umrzeć niż dalej je znosić. Kolejny akapit przedstawia bardziej szczegółowo naturę diabolicznej szarańczy za pomocą języka w dużej mierze zapożyczonego z księgi Joela. W księdze tej plaga szarańczy została przedstawiona metaforycznie jako armia w wersetach 7-11 tego rozdziału Apokalipsy. To armia demonów jest przedstawiana przenośnie jako szarańcza. Czyli to będzie armia demonów. Wygląd szarańczy jako koni uszykowanych do boju wzbudziłby na pewno lęk u pierwszych czytelników i słuchaczy Apokalipsy. I tutaj mamy cytat, skąd, zaraz się dowiemy skąd. Rzymskie konie bojowe były bardzo duże i hodowane do walki, uczono je kąsać i miały ostre kopyta. Aha, jest to z jakiejś książki historycznej. Obecność na głowach ich jakby wieńców podobnych do złotych mówi nam, że chcą rządzić innymi. To, że oblicza ich jakby oblicza ludzi i miały włosy jakby włosy kobiet, wskazują z kolei, iż są tylko podobne do ludzi, ale to nie są ludzie. Ich zęby jakby zęby lwów sugerują dzikość. Przody tułowi jakby pancerze żelazne, niezwyciężoność symbolizują. Temu mrożącemu krew w żyłach wyglądowi szarańczy towarzyszy przerażający łoskot. Wielokonne wozy bojowe, czyli rydwany, były w starożytności jedną z najgroźniejszych formacji wojskowych. Ich łoskot był dla ludzi żyjących w pierwszym wieku tym samym, czym dla ludzi współczesnych odgłos jadących czołgów, gwizd przelatujących samolotów myśliwskich lub głuchy pomruk lecących bombowców. Wczoraj nad Łodzią, wcześniej nad innymi miastami leciały zakupione niedawno F-35 i naprawdę było bardzo głośno, chociaż czytałem, że celowo tak nisko leciały na najniższym pułapie, jaki mogą lecieć nad miastem, żeby się pokazać. Tutaj niedaleko Łodzi jest Łask, jest baza no, tych amerykańskich myśliwców. Natomiast to, no, to był straszny huk, przerażający. Tak jak przerażający może być działanie złego w naszym życiu, który może już nam takie rzeczy powmawiać, że nie damy rady, że się nie podniesiemy, że właściwie chcemy już umrzeć. Tymczasem jest to próba duchowa. Sami przez nią nie przejdziemy. Potrzebujemy pomocy Boga, natomiast ta pomoc może nadejść tylko wówczas, kiedy będziemy zbliżali się do Boga chociażby przez Słowo Boże, bo wtedy będziemy wiedzieli, co robić. Werset 10 powtarza, że szarańcza ma moc szkodzenia ludziom przez 5 miesięcy i lokalizuje ją w ogonach podobnych do skorpionowych. Diaboliczna natura szarańczy znajduje potwierdzenie w informacji, że król to anioł czeluści. Jego hebrajskie imię Abaddon oznacza zniszczenie. Greckie imię Apollyon to tyle, co niszczyciel, czyli to samo właściwie. Znającym Ewangelię Jana mogą się w tej chwili nasunąć słowa Jezusa. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść i zabijać i niszczyć. To jest nawiązanie do Apokalipsa, tutaj wiąże to ze słowami Jezusa. Ten niszczycielski anioł otchłani czeluści oznacza jakąś demoniczną siłę szatana lub któregoś z jego sług. I teraz jakie jest tło biblijne tego, o czym mówimy, takie szersze? W greckiej Biblii, czyli Septuagincie, grecki termin tłumaczony tu jako czeluść oznacza głębie wód lub chaos mórz, nad którym Bóg zapanował podczas stwarzania świata. Okay, czeluść oznacza głębie wód lub ten morza, te wody, nad którymi Bóg zapanował, ponieważ stwarzał ex nihilo. W miejsce chaosu stworzył kosmos. W języku greckim kosmos oznacza porządek. W okresie Nowego Testamentu czeluść reprezentuje już jednak miejsce przebywania zmarłych lub więzienia złych duchów. Okej, zaznaczamy. Termin ten pojawia się w Apokalipsie siedmiokrotnie, zawsze w odniesieniu do złych bytów duchowych. W rozdziale 9 z czeluści wychodzi demoniczna szarańcza, w innych wersetach wychodzi z niej bestia, jest miejscem uwięzienia smoka, a wiemy, że tym smokiem jest szatan. Niedługo będziemy sobie omawiali 12 rozdział Księgi Apokalipsy, właśnie ów moment, kiedy Maria ucieka na pustynię. Wojna Michała Archanioła ze smokiem. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem i wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już się miejsca dla nich w niebie nie znalazło. Szatan nie może się nawrócić. Decyzja szatana jest wieczna, ponieważ została podjęta wieczność, aczkolwiek wieczność ma to do siebie, że jest niezmienna. Natomiast musiał być taki moment, kiedy szatan, jako Lucyfer, jeszcze dobry anioł, miał możliwość dokonania wyboru, czyli Pan Bóg nie chce niewolników. Każdemu daje wolność. Wolność domaga się rzeczywistości, która jest zmienna, ponieważ wolność może decydować różnie. Niekoniecznie dziś tak, a jutro tak samo. W związku z tym ta decyzja szatana zapadła jak w takim momencie, w którym on się znajdował, który był momentem, gdzie istniał jakiś czas. Kiedy on podjął tę decyzję definitywnie, czas się dla niego skończył i szatan trwa wiecznie w buncie nieposłuszeństwu przeciwko Bogu, a zatem nie może się nigdy nawrócić. My mamy jesteśmy w tej lepszej sytuacji, że istniejemy, żyjemy w czasie, a ten czas, daje nam możliwość dokonywania zmian. Zmian, no niestety też gorszych, ale przecież i lepszych. Zobaczcie tego grubasa, jak warunkach tutaj muszę. No. Proszę bardzo, to tak właśnie wygląda. No. Gucio, coś powiesz, bo jesteś na wizji. Halo. No, raczej będzie milczał. Raczej on to przemilczy, nie? Chwileczkę, bo nie łapą tutaj, bo zaraz będzie coś wyłączone. Dobra, tutaj mamy jeszcze komentarz do komentarza. Chwilunia. Niektórzy egzegeci zaprzeczają rzeczywistemu istnieniu nadprzyrodzonego zła i reinterpretują apokalipsę zgodnie z tym stanowiskiem. To znaczy jakim? Jeden z nich pisze: szukanie jakiegoś wpływu poza nami, który odznacza się większym złem i jest potężniejszy od nas, to unikanie naszej własnej odpowiedzialności. Racja istnieje. Racja. Istnieje jakiś obciążający nas wpływ, ale jest nim odziedziczone brzemię ludzkiej przewrotności. Szatan to dobitny symbol reprezentujący całą gamę zła i jego zaraźliwą obecność we wszystkich ludziach. Taki punkt widzenia jednak nie odzwierciedla, kiedy mówi się, że szatan jest tylko symbolem, a nie jest bytem realnym. Nie odzwierciedla zła, jakie jest na świecie i problemu ludzkiej grzeszności, kiedy no wiemy, co jest dobre, a jednak czynimy zło, jak napisał święty Paweł. Zresztą katechizm Kościoła katolickiego to uzasadnia w numerze 2851. Taki punkt widzenia nie odzwierciedla jednak tego, co mówi autor biblijnej, tradycja chrześcijańska podkreślająca. Oprócz problemu ludzkiej grzeszności istnienie złej mocy będącej osobą. Szatan jest osobą. Osobą, że tak powiem, nieboską, ale jest aniołem, aniołem upadłym. Był tym, który niesie światło, Lucyferem. Natomiast teraz niesie ciemność. Diaboliczna szarańcza przedstawia pierwsze biada, a informacja o dwóch kolejnych, które nadchodzą po nim, pozwala czytelnikowi domyślić się, że trzy biada odpowiadają kolejno piątej, szóstej i siódmej trąbie. Drodzy Państwo, i tutaj się rozpoczyna rozdział 9 nadal, ale wersety od 13 do 19. O tym wszystkim, to wszystko, co tutaj sobie powiedzieliśmy, w tym kontekście chociażby tego, który wychodzi z czeluści i sieje zniszczenie, bo jego imię to niszczyciel. Jeden z biblistów napisał tak: od tego słowa, czyli apolion, czy też tego hebrajskiego abaddon, wywodzi się także imię greckiego boga Apolla. Szarańcza zaś była jednym z jego atrybutów. O, czyli jeżeli przedstawiano, patrzcie, Apollosa w mitach greckich, no to przedstawiano go z szarańczą, ponieważ był także bogiem zarazy i plagi. Czyli są tu nawiązania, można powiedzieć, jeżeli patrzymy po grecku, do mitologii greckiej. Co więcej, cesarz Domicjan, za którego zresztą panowania powstała Księga Apokalipsy, być może powstała Księga Apokalipsy za jego panowania, postrzegał siebie jako wcielenie właśnie tego Boga. Wszystko się zgadza, bo mówiąc krótko, święty Jan żył w czasach cesarza, który mówił o sobie, że jest tym, który niesie zniszczenie, niesie zarazę. Oczywiście to dotyczyło wszystkich wrogów Cesarstwa Rzymskiego, natomiast wtedy już przecież trwały za Domicjana potężne prześladowania chrześcijan. Te prześladowania skończyły się dopiero na początku IV wieku, w 313 roku, edyktem mediolańskim. Natomiast do tego momentu, do momentu edyktu, pierwsze trzy wieki to był czas największych prześladowań chrześcijan. Większe prześladowania odnotowano w XX wieku. W tym XX wieku, mówiliśmy sobie o tym już dwukrotnie, który papież Leon XIII na początku XX wieku zawierzył Duchowi Świętemu. Wszędzie tam, gdzie dzieło Boże, tam przychodzi również szatan, żeby niszczyć to, co Boże, żeby je małpować, żeby cynicznie z niego żartować. To, coś tutaj jest opisane, to jest Państwo, te czeluści, zagłady i to wszystko, co tam wyłazi z tegoż, jest po to, żebyśmy przez doświadczenia też, trudności życiowe, trudności duchowe, poznali samych siebie, że sami z siebie nie jesteśmy zdolni do takiego dobra, które będzie trwałe. Zawsze ta walka duchowa będzie w nas obecna, aż do ostatnich. Święty Ojciec Pio mówił o tym, że szatan odstępuje od człowieka dopiero 3 dni po śmierci. To był taki oczywiście, taka metafora w takim znaczeniu, że każdy człowiek doświadcza kuszenia, doświadcza zła. W związku z tym nie chcę powiedzieć, żebyśmy się nie przejmowali różnymi pokusami, bo to nie o to chodzi. Ale słowo szatana nie jest ostateczne i pokusy nie są ostateczne. Trzeba też sobie wyrobić taką umiejętność. Umiejętność. Kiedyś mówiono o umiejętnościach pod terminem cnoty. Cnoty to są umiejętności duchowe. Dzisiaj nie mówi się, nie używa się takiego słowa cnoty, cnotliwy. To jest trochę obciach, nie? Tymczasem cnoty, wiara, nadzieja i miłość, to są te najważniejsze cnoty, które nas prowadzą do nieba. Wiara, nadzieja się kończą, natomiast pozostaje tylko miłość. O tym napisał święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale, w hymnie o miłości, czy też w hymnie do miłości. Święci tego doświadczyli właśnie, jak chociażby święty ojciec Pio, który przez całe swoje życie zmagał się z potężnymi pokusami, łącznie z pokusami dotyczącymi sfery nieczystości, gdzie opisuje w jednym z listów, że szatan przychodził do niego pod postacią wielkiego psa, który siadał na desce parapetowej i ujadał, i zionął ogniem, i podpalał firanki. To coś jak święty Jan Maria Wianney, i go zrzucał z łóżka. I było słychać to, co się tam działo w tej izdebce ojca Pio. Słyszeli to współbracia, ale bali się wejść. Podobnie święty Jan Maria Wianney, prawda, który też doświadczał takiej obecności namacalnej szatana do tego stopnia, że w pewnym momencie mieszkańcy wsi Ars, której proboszczował święty Jan Maria Wianney, słyszeli to, przejęci tym, że ktoś robi krzywdę ich proboszczowi, no to kilku mężczyzn, prawda, silnych, postanowiło, że będzie na noc zostawało z proboszczem, ze świętym Janem Marią Wianneyem, żeby go pilnować. Kiedy to usłyszeli, to już pierwszej nocy się wynieśli i uciekli, ponieważ nie były to dźwięki zwykłe, ludzkie, nawet i zwierzęce, ale były to dźwięki, które były dowodem na to, że tam działa szatan. Jak ci święci to znosili, to w ogóle sobie nie wyobrażam. Do świętego ojca Pio przychodziła chociażby w pokusie rozebrana kobieta, która go kusiła pokusami związanymi ze sferą nieczystości. To jest na tym poziomie świętość takich ludzi, że szatan się ujawnia. Do nas prawdopodobnie szatan nigdy nie przyjdzie z takimi pokusami, bo on widzi, że na nas działają te najprostsze pokusy i zazwyczaj popełniamy te same grzechy, że te katusze duchowe, te skorpiony, które wyłażą, prawda, z czeluści, czyli z tego miejsca, gdzie jest szatan, żeby nam zadawać cierpienie, one mają zniszczyć naszego ducha. Tu w Apokalipsie jest mowa o tym, że one nie niszczyły roślin, ale niszczyły, zabijały ludzi. Właściwie nie tyle zabijały, co zadawały im katusze. A zatem tu nie będzie chodziło o jakieś cierpienia tylko fizyczne, ale gorsze od nich cierpienia duchowe, doświadczenie duchowe. To nie jest dowód na to, że Pan Bóg zrzuca kary na człowieka, ale Pan Bóg go doświadcza, żeby człowiek zdał sobie sprawę z tego, że nie jest samowystarczalny. Tymczasem współczesny świat raczej mówi co innego. i złe wykorzystywanie chociażby sztucznej inteligencji, nadużywanie jej, też może prowadzić do bałwochwalstwa, do takiego przekonania człowieka, że jest w stanie zbudować na ziemi niebo. To będzie budowa nowej wieży Babel, która się zawali prędzej czy później. Oczywiście najbardziej ucierpią ludzie. Co robić? No, trzymać się przede wszystkim Słowa Bożego, nauczania Kościoła. A jeśli czegoś nie rozumiemy, nie wiemy, to szukać w katechizmie. Słuchajcie, będziemy sobie do Apokalipsy wracać. Idę do walki w imię Twoje, napisał Mariusz. Sercem i duszą, myślą, słowem przeciw ciemnościom toczyć boje w prawdzie, w światłości, w czasy nowe. Byśmy trwali w wierze, nadziei i miłości jak Maryja. To jest trudne, ale przecież trud przynosi prawdziwe szczęście. Nie marazm, nie apatia. Zobaczcie, szybko poszło nam omówienie. Ja myślałem, że więcej będzie tej rozkminy tych różnych, tej całej symboliki. Ale tu chodzi po prostu o doświadczenie. Tu nie chodzi o to, że będą skorpiony wychodziły. Tu nie jest opis prawdziwego wyłażenia skorpionów i spadających gwiazd, że tak powiem, i szarańczy, która na nas spadnie. To jest metafora. Szarańcza jest metaforą pokus, też doświadczeń duchowych. Skorpiony, które nas gryzą, ale nas nie zabijają, są również metaforycznym opisem pewnych cierpień duchowych, doświadczeń duchowych, prób duchowych. To nie jest opis tego, jak będzie wyglądało kiedyś, jak będzie wyglądała kiedyś ziemia, że zaczną wyłazić, robactwo zacznie wyłazić i zjadać ludzi. Nie, to nie o tym Apokalipsa. Apokalipsa przede wszystkim jest księgą nadziei, nadziei, która nie zawodzi, jak napisał święty Paweł w liście do Rzymian 5:5, ale jest przede wszystkim księgą kończącą całe Pismo Święte, która mówi o tym, że Bóg zwyciężył już w czasie przeszłym i w czasie teraźniejszym zwycięża i będzie zwyciężał w czasie przyszłym, ponieważ każdy czas przeszły, teraźniejszy, przyszły należy do Boga. Mario Arko Przymierza, módl się za nami, nie wiem czy wiecie, ale w Medjugorje trwa przygotowanie do 45. rocznicy objawień, rozpoczęcia objawień. Ta rocznica nastąpi 24 czerwca tego roku. Jest tam biskup Jan Sobiło, jedna z widzek, tak się mówi, widzek? Jedna z widzów naszego kanału wczoraj mi napisała, że jest w Medjugorje, czy też widziała chyba, bo to jest gdzieś transmisja nawet tej nowenny zawsze wieczorem od 22 do 23, czy od 21 do 22. Jest biskup Jan Sobiło, kiedy rozpoczęły się objawienia, to biskup Jan zdjął piłuskę, tak jakby też doświadczał obecności Maryi tam w Medjugorje. Wczoraj od razu do biskupa Jana napisałem. No wiecie, że biskup Jan jest z nami związany, na co dzień stacjonuje w Ukrainie i to właściwie w Zaporożu, czyli tuż przy froncie. Napisałem i, że tak powiem, trochę, że tak powiem, wymusiłem, oczywiście w żartach, na ojcu, bo tak się do biskupa Jana zwracam, ojcze, żeby się z nami połączył któregoś dnia jeszcze przed 24 czerwca. Biskup Jan się oczywiście zgodził, bo zawsze się zgadza, tak więc będziemy mieli w następnym tygodniu spotkanie na żywo z biskupem Janem w kontekście 45. rocznicy objawień w Medjugorje. To jest taka okrągła rocznica. Co ona może oznaczać? No obejrzyjcie sobie. Nie wiem na jakim kanale, ale jeżeli wpiszecie nowenna przed... Nowenna Medjugorje, wystarczy łatwo na YouTube wpisać Nowenna Medjugorje, to wieczorem kilka tysięcy osób, Maria TV chyba jest taki kanał, nie pamiętam, uczestniczy w tej nowennie, jest różaniec, są widzący i jest biskup Jan Sobiło, który tam właśnie jest, a jutro ksiądz Marcin jedzie też do drodzy Państwo, Medjugorje. Może ktoś z Was jest w Medjugorje, teraz tutaj nas ogląda. Właśnie czuwałam na nowennie. Proszę bardzo, Państwo to wszystko wiedzą, ja tutaj nic nowego nie mówię. Dzisiaj na kanale naszym trochę o tej 45. rocznicy objawień w Medjugorje sobie porozmawiamy. A że w kontekście tego, co dziś mówiliśmy, no jest to aktualne, to znaczy ta ciemność, która często zagląda do naszych dusz i wylewa się z zewnątrz do naszego wnętrza, to warto o tym mówić. Dziś trzeci dzień. Pochwalę się swoimi planami, jak zdrowie pozwoli i życie, to mój plan jest wyjechać w następnym roku do Medjugorje. Nie mogę się doczekać, żeby plan się zrealizował, napisał Mariusz. Trzymamy kciuki, a właściwie, powiem szczerze, trzymanie kciuków to chyba jest bez sensu, nie? Trzymać, oczywiście można, no tak grzecznościowo trzymam kciuki, a to nic nie daje, po prostu się pomodlimy za Mariusza. No bo przyznacie, że chyba trzymanie kciuków to nie... Tak, żeby komuś miło było, nie? Ale to, czy to ma wpływ na to, że ja tam trzymam kciuki, czy ma to wpływ na to? Nie. O tym sobie porozmawiamy dzisiaj na kanale drugim, Giga Śmiga, bo tam nie tylko streamy z gier komputerowych, ale tam już dzisiaj pierwszy z wielu odcinków, gdzie będę no, tam omawiał największe głupoty, jakie się ukazują w internecie, łącznie z jakimiś takimi wróżami, panami, którzy wróżą na podstawie takich dwóch drążków. I oni tam właśnie, to właśnie sobie to będziemy takie różne głupoty tam omawiać, bo człowiek z natury jest religijny, ale czasami może w głupoty wierzyć. Maria zaprasza swoje dzieci do Medjugorje. Wczoraj modliłam się w czasie przekazu z Medjugorje z biskupem. I biskup Jan to jest ten moment, kiedy przychodzi Maria i biskup Jan zdejmuje piłuskę. Dla mnie biskup Jan jest mistykiem, ale to no, to jeszcze biskup Jan się z nami połączy w następnym tygodniu, bo 24 jest w środę, czyli poniedziałek, wtorek prawdopodobnie, a może środa właśnie, a może czwartek, a może po. O, będę dzisiaj na PS, super. A no, będziemy mieli biskupa Jana tutaj na żywo, będzie można mu zadawać pytania różnorakie. Dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie, trochę spóźnione, ale jak mówię, nie wyrobiłem się ze sprzątaniem. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.